Witam Was wszystkich serdecznie. Tak jak zawsze w niedzielę o tym czasie. Niezmiernie mi jest miło powitać gości, którzy przybyli. Wszystkich nas. Cieszę się, że jesteśmy prawie w komplecie. Dzisiaj jak gdyby kolejna kontynuacja tej części. Kobiety w Starym Testamencie. Ważne czy nieważne. Ich rola w Starym Testamencie, jaka była. Już opowiadaliśmy sobie o Ewie. Opowiadaliśmy o tym, że gdyby tak ulepić z jednego fragmentu wyrwanego z kontekstu, to można by było doprowadzić, że kobieta jest po prostu gorzej niż zwierzęta. Oczywiście tak nie jest. Bóg i do tego sami prawdopodobnie powinniśmy dojść. Bóg stosuje jak gdyby równouprawnienie w stosunku do kobiet, jak i do mężczyzn. Mamy takie same prawa. Dzisiaj o kobiecie, która uratowała tysiące ludzkich istnień. O kobiecie, która uratowała po raz pierwszy Izraelitów przed zagładą. Mianowicie Księga Estery. Autor Księgi Estery nie wspomina dokładnie, kim jest jej autor. Najczęściej przyjmuje się, że autorem tej księgi są Mordochaj, główna postać Księgi Estery, Ezdrasz i Nehemiasz, którzy znali dobrze zwyczaje perskie. Data napisania Księgi Estery została najprawdopodobniej spisana pomiędzy 460 a 360 rokiem przed narodzeniem Chrystusa. Głównym celem napisania tej księgi było przesłanie o wielkiej opatrzności Boga na narodem izraelskim. W szczególności odniesienie do wybranego ludu Bożego, jakim jest Izrael. Księga Estery opisuje ustanowienie święta także Purim, święta losów, i obowiązku corocznego jego przestrzegania. Księga Estery była odczytywana święto Purim, aby potwierdzić postanowienie wyzwolenia narodu izraelskiego, jakie przyszło od Boga poprzez czyny kobiety, to znaczy Estery. Żydzi nadal odczytują tę księgę w święto Purim. Kluczowe wersety księgi. Księga Estery, 2 rozdział, 15 werset. Gdy więc na Esterę, córkę Abihalia, Syria Mordochaja, który przyjął ją za córkę, przyszła kolej, aby pójść do króla, nie żądała niczego poza tym, co jej doradził Hegaj, eunuch królewski pilnujący kobiet. Musimy zrozumieć, że w księdze Estery jest opisana cała piękna historia. Mianowicie jest król perski, który ma wiele, wiele, wiele prowincji, zarządza tym w sposób bardzo autorytatywny, ale pewnego dnia sprzeciwia mu się jego królowa, Waszti. Król się na to bardzo rozgniewał. No jak królowa będzie mi podskakiwała? Jak królowa Waszti ma czelność w ogóle tutaj sprzeciwiać się? Więc ją odsunął. I w miejsce tego szuka sobie kolejnej kandydatki na to, aby mieć królową u swojego Boga. W związku z tym, że jest to poganin, nie obowiązuje go prawo żydowskie, więc wydał edykt w całych prowincjach swojego królestwa, że poszukuje. Odczytam taki werset. Niech więc król wyznaczy we wszystkich prowincjach swojego królestwa urzędników i niech ci zgromadzą wszystkie panny, dziewice urodziwe na zamku w Suzie. W domu kobiet pod opieką Hegaja, eunucha królewskiego, pilnującego kobiet. I niech im dostarczą olejków kosmetycznych, a ta panna, która najbardziej spodoba się królowi, niech zostanie królową zamiast Waszti. Czyli ona będzie królowała w miejsce Waszti. Gdybyśmy przyjrzeli się temu za chwilę, przyjrzymy się temu, co się za chwilę dzieje na tej scenie, to zrozumiemy, dlaczego Bóg umiejscowia właśnie Esterę, a nie kolejnego kandydata na bardzo ważnego przełożonego, nie kolejnego zarządcę. A werset 17 w tym drugim rozdziale mówi nam, że król pokochał Esterę bardziej niż wszystkie kobiety i ona znalazła łaskę i zyskała u niego względy ponad wszystkie dziewice. To też włożył diadem królewski na jej głowę, czyli oznakę, i uczynił ją królową zamiast Waszty. Estera została wywyższona do godności królewskiej. Potem król wydał wielką ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan. Ucztę Estery, prowincją zaś przyznał ulgi podatkowe, porozdzielał królewskie dary. No cóż. Ale jak to w życiu bywa, nie wszystko jest takie piękne, jakby nam się wydawało. Na dworze znajduje się taka szara eminencja. Szara eminencja, która gdzieś tam widzi i coś mu się zaczyna nie podobać. Ma na imię Haman. I Haman tak patrzy na to wszystko i widzi, że Żydzi nie oddają pokłonów i nie składają ofiar różnym bogom. I nie oddają pokłonu królowi perskiemu. I namawia króla do jawnej eksterminacji. Jawnej eksterminacji narodu żydowskiego. To była pierwsza historyczna eksterminacja narodu izraelskiego, gdzie była zaplanowana. Więc król, słuchając swojego przełożonego, jak gdyby nie przełożonego, podwładnego, mając pewne informacje, podejmuje złą decyzję. Złą decyzję, bardzo złą decyzję. Mianowicie wysyła do wszystkich prowincji list, że pewnego dnia wytraci, że list, który ma za zadanie, że Żydzi zostaną wytraceni. Żydzi zostaną wytraceni. Poświadcza to swoim, jak gdyby, pierścieniem. To jest bardzo ważne. W tamtym czasie tak to robiono. Pierścień lub specjalny lak. I w ten sposób to dalej idzie. I cóż, przerażony Mordochaj zakłada wór pokutny i przychodzi. I Mordochaj jest przerażony tym, co za chwilę może się stać. Estera nie zdradza swojego pochodzenia, bo Mordochaj jej powiedział o tym, żeby nie zdradzała swojego pochodzenia. Estera zaczyna być kluczową postacią w tej całej historii. Kobieta. I można by powiedzieć, no to jak? No przecież cały Stary Testament w większości mówi o mężczyznach, o ich rolach, o ich atrybutach, a tu nagle Bóg posługuje się kobietą. Do pewnych wniosków wspólnie razem dojdziemy. Powinniśmy dojść. I widzimy, że Mordochaj jest bardzo przerażony tym, co za chwilę co się stanie. Widzi, że naród izraelski będzie zgładzony. I Mordochaj przekazuje taką wypowiedź, odpowiedź. 4 rozdział. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, dlatego że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Jeszcze raz odczytam to zdanie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. I to jest odpowiedź dla naszych duchowych problemów. Różnych naszych problemów. To jest bardzo ważne, to co powiem. Estera stoi przed kluczową decyzją, co ma zrobić. I zachowuje się jako bardzo poważna, roztropna, Boża kobieta, która jest wywyższona do godności królewskiej. Więc co mówi? Mówi w ten sposób. Do Mordochaja. Idź, zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i poście za mnie. Poście za mnie. Przez 3 doby, nocą i dniem, nie jedźcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Wtedy Mordochaj odszedł i postąpił dokładnie tak, jak mu nakazała Estera. Widzimy, że Mordochaj nie dyskutował z królową, to po pierwsze, miała autorytet, ale traktowała Mordochaja normalnie jak swojego brata, jak Izraelczyka. I widzimy, obserwujemy tutaj kolejną bardzo ważną rzecz z tej całej historii. Widzimy, w jaki sposób rozwiązuje się duchowe problemy, w jaki sposób rozwiązuje się problemy, które stawiane są przed nami całego codziennie. Przez post i modlitwę. Jeżeli stoisz przed kluczową decyzją, taką jaką Estera stała, że twój naród w pewnej chwili zostanie wytępiony, albo masz bardzo ważną decyzję życiową, to polecam ci to, co zrobiła Estera i co podpowiedziała Mordochajowi. Idź i poszcz i módlcie się za mnie. W służbie, w kościele powinno tak samo być. Idź, ktoś powinien do ciebie podejść, słuchaj, proszę, poszcz i módl się o mnie. Stoję przed bardzo ważną życiową decyzją, która może zaważyć, tak tutaj w tej księdze Estery, na moim życiu lub śmierci. Na moim życiu lub śmierci. No cóż, Estera w związku z tym, że była piękną kobietą i miała pewne względy, okazuje się, że wyprawia ucztę, na którą zaprasza szarą eminencję, Hamana. I cóż, w międzyczasie, w późniejszym czasie Haman buduje szubienicę na Mordochaja, czyli tego, który współpracuje z Esterą, tego, który pości za nią i modli. Już zaciera ręce. Już widzi Mordochaja na szubienicy. Już widzi go jako osobę, która za chwilę będzie powieszona. No cóż. Ale jednak historia zupełnie inaczej się toczy. Historia toczy się w zupełnie innym kierunku. Nie takim, jakim Haman chce, lecz takim, jakim Pan Bóg chce. Król dowiaduje się, że Mordochaj wykrył kiedyś spisek na jego życie i wywyższył go. Estera dostaje takie polecenie albo zapytanie od króla, co mam dla ciebie zrobić? I w tym momencie Estera mówi, że wyszedł taki edykt, że mój naród ma być eksterminowany. I zobaczcie, cały naród izraelski jest w ręku zarówno i decyzji króla, ale w ręku Estery. Jaka wielka odpowiedzialność spoczęła na tej kobiecie Starego Testamentu. Jaka wielka odwaga, jaka wielka pokora. Odwaga, bo ona wiedziała, że ryzykuje czym? Życiem. Odwaga, bo wiedziała, że król może postąpić jakkolwiek będzie chciał, ponieważ domeną królów perskich było to, że oni się w sumie nikogo nie słuchali. Król jak powiedział, że ma tak być, to tak ma być. Ale mamy do czynienia z królem, który nakłonił ucho i tak zrobił. No cóż. O cokolwiek poprosisz królewo Estero, będzie ci dane, a życzenie twoje aż do połowy królestwa będzie spełnione. 7 rozdział. W odpowiedzi królowa Estera rzekła: jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokojono. Na to król Achaszwerosz rzekł do królowej Estery: to taki i gdzie jest ten, kto powziął ten zamysł, aby tak postąpić? Estera odpowiedziała: czy między cielem i wrogiem jest Haman, ten zły człowiek? Wtedy Hamana ogarnął lęk przed królem i królową. Wtedy król wściekły wstał od stołu, od uczty i udał się do ogrodu pałacowego. Haman zaś wstał, aby błagać królową Esterę o życie. Widział bowiem, że nieszczęsny jego kres jest już u króla postanowiony. Gdy król powrócił z ogrodu pałacowego do domu, gdzie odbywała się uczta, a Haman padł na łoże, na którym spoczywała Estera, król rzekł: czy jeszcze królową zamierza zgwałcić? W mojej obecności w pałacu? Zaledwie król te słowa wypowiedział, a już na twarz Hamana rzucono zasłonę. Wtedy odezwała się do króla Harbona, jeden z eunuchów: oto w domu Hamana stoi już szubienica na 50 łokci wysoka, sporządzona przez Hamana dla Mordochaja, który przecież korzystną radę dał niegdyś królowi. Rzekł więc król: powieście go na niej. Powieśli wtedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała. Proszę bardzo. Decyzja kobiety. Decyzja kobiety i opatrzność Boża nad tą kobietą. Opatrzność Boża nad tą kobietą sprawiła, że lud izraelski nie został wytrącony. Przypominam, że królestwo Medo-Persów i Persów było bardzo rozległe. I nie byłoby tego narodu wybranego, bo skrzętnie by wybili zarówno kobiety, chłopców, dzieci i wszystkich tych, którzy stanowią w późniejszym czasie zagrożenie. Ale ta historia też ma taki pewien wątek. Ta historia pokazuje, że opatrzność Boża i że Bóg będzie stawiał ludzi w miejsce, które nam się nie będzie wydawało. Ta historia pokazuje, że opatrzność Boża i jest nad Izraelem zawsze. Ta historia pokazuje nam, w jaki sposób Bóg używa ludzi. Można by powiedzieć, my czasami mówimy tak, że a tam, jakoś tam będzie, to są tacy ludzie, którzy tam Bóg nic nie jest w stanie zrobić. Okazuje się, że Bóg stawia ludzi na drodze i Bóg jest dyrektorem i zarządcą tego świata, nie nasze myśli, nie nasze czyny. Z tej historii możemy wywnioskować kilka rzeczy. Nie zostawaj z kobietą sama sam. Bo kiedy jej mąż przyjdzie, będzie miał głupie myśli. Jeżeli mi nie wierzysz, to przeczytaj to. A gdy król powrócił z ogrodu pałacowego domu, gdzie odbywała się uczta, Haman padł na łoże, na którym spoczywała Estera, król rzekł: czy jeszcze królową zamierza zgwałcić? Co pomyślał sobie król, kiedy wyszedł na chwilę i wrócił i zobaczył Mordochaja, nie Mordochaja, tylko Hamana leżącego u stóp kobiety? Co mógł sobie pomyśleć? To jest przestroga dla nas, drodzy bracia i siostry, w szczególności dla mężczyzn, żebyśmy nigdy w życiu nie zostawali sam na sam z kobietą i nigdy w życiu nie siadali koło niej bardzo aż za blisko. Bo człowiek, który może powrócić, jej mąż, może mieć kosmate myśli o was samych. Kolejna rzecz jest taka. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Nigdy nie wiemy, w jakim miejscu i gdzie nas Bóg postawi. Nigdy nie wiemy, co będzie Bóg, w jaki sposób będzie nas używał. Gdybyśmy prześledzili tak uważnie, punkt po punkcie, co jest zrobione i co zostało zrobione podczas tej historii, to widzimy, że od zwykłej tam kobiety, która gdzieś tam pasa, do królowej. Po to, żeby uratować, głównym zadaniem, żeby uratować naród izraelski. Po to, żeby wpłynąć na króla, na jego decyzję. I po to, aby osądzić sprawiedliwie Hamana, który wydał edykt i podstępnie podszedł króla. I tak jest właśnie, podstępnie podszedł króla, usadonowił w szubienicę. I sprawdza się polskie przysłowie, że kto pod kim dołki kopie, ten z niej sam wpada. Haman wyznaczył szubienicę Mordochajowi. Niestety sam na niej zawisł. Księga Estery pokazuje nam, że mamy wybór pomiędzy dostrzeganiem różnych okoliczności jako rzeczy pochodzących od Boga, albo postrzeganiem jako zwykłego zbiegu okoliczności. Bóg jest suwerennym władcą całego wszechświata i możemy być pewni, że Jego plany nie zrealizowałyby się jedynie poprzez działania zwykłych ludzi. Mimo iż Jego imię nie jest w księdze wspomniane, to jest ciekawostka. On czuwa swojej opatrzności nad swoim ludem, zarówno w sensie indywidualnym, jak i narodowym. Jest to dostrzegane w całej historii. Na przykład nie możemy nie dostrzec wpływu Wszechmogącego na tymczasową bezsenność króla Aksarksesa. W księdze tej wykorzystany jest przykład Mordochaja i Estery, aby podkreślić delikatny język miłości naszego Ojca, który często przemawia do nas w naszym duchu. Estera udowodniła, że jest kobietą według Bożego serca, gotowa do nauki, pokazując przy tym wielką siłę i posłuszeństwo. Uległość Estery była czymś, co odróżniało ją od innych osób, od otaczających, co sprawiło, że została wybrana na królową. Swoją postawą pokazuje nam, że powinniśmy pozostać w pełni szacunku i pokory, nawet w niewygodnie trudnych okolicznościach, często wskazując, że jesteśmy naczyniami niewypowiedzianego błogosławieństwa zarówno dla nas samych, jak dla innych osób, tutaj dla narodu izraelskiego. Powinniśmy jej postawę przenosić do różnych sfer naszego życia, szczególnie gdy zmagamy się z jakimiś trudnościami w naszym życiu. Poście za mnie i módlcie się, zastosujcie to. W tej księdze nie pojawia się ani razu jej skarga czy niewłaściwa postawa. Często czytamy, że otrzymywała coś na podstawie przychylności innych osób. Ta przychylność przyczyniła się do ostatecznego zwycięstwa jej ludu. My również możemy cieszyć się taką przychylnością, gdy przyjmiemy, że nawet doświadczając niesprawiedliwych prześladowań i naśladując przykład Estery, zachowamy właściwą postawę serca i pozostaniemy pokorni i całkowitej zależności od Boga, to kto oprócz Boga zna lepiej te okoliczności? Kto? Ty? Nie, Bóg. Więc nie układaj ludzi według swojej mody. Niech Bóg poukłada ludzi według swojej modły. Bóg stawia kogo chce, będzie stawiał na twojej drodze. Bóg będzie układał tak, jak On będzie chciał. I przykładem tego, jak wiele lud izraelski zawdzięcza tej kobiecie. Może być dla nas, ta kobieta może być dla nas przykładem. Idźcie, módlcie się i poście za mnie. To tylko tyle. To tylko tyle. Może aż tyle, że kobieta w Starym Testamencie, drodzy panowie, też miała coś do powiedzenia. Ba, bardzo dużo. W tym przypadku decydowała jej decyzja. Decyzja króla, na którą miała wpływ, decydowała o tym, czy inni będą żyli, czy nie. Jaka wielka odpowiedzialność. Jaka wielka odpowiedzialność. Ale ona wiedziała, że to nie jest przypadek. I domyślała się, kto za tym stoi. Amen. Powstańmy do modlitwy.